Zapraszam Państwa na wiadomości w Radiu Maryja. Sejmowa Komisja Odpowiedzialności Konstytucyjnej przesłuchała za zamkniętymi drzwiami w czwartek przewodniczącego Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji Jana Dworaka oraz jego zastępcę Witolda Grabosia. Przesłuchania odbywały się w ramach rozpatrywania wstępnego wniosku o pociągnięcie do odpowiedzialności konstytucyjnej członków Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji. W uzasadnieniu wniosku posłowie Prawa i Sprawiedliwości wskazali na łamanie prawa podczas konkursu na miejsce na pierwszym multipleksie cyfrowym.
Złamane zostały podstawowe zasady konstytucyjne, artykuł 2, 7, 32, 83 i 213, przepisy ustawy o radiofonii i telewizji, ustawa pod tytułem Kodeks Postępowania Administracyjnego. Wielokrotnie ze szczebla rządowego słyszymy, że żyjemy w państwie prawa, to znaczy w takim, w którym wszyscy prawa przestrzegają. I tak się składa fatalnie, że to od obywateli egzekwuje się przestrzeganie prawa, natomiast jest zmowa milczenia wobec instytucji państwowych, które w sposób rażący prawo łamią. W szczególności prawo zostało złamane przez przewodniczącego Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji, jak również przez pozostałych członków tej rady.
Mówił poseł Stanisław Piotrowicz, przedstawiciel wnioskodawców. Objęci wnioskiem członkowie Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji odnieśli się do przedstawionych im zarzutów. Następnie posłowie zadawali pytania. Zdążyli przesłuchać przewodniczącego Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji Jana Dworaka oraz jego zastępcę Witolda Grabosia. Odnosząc się do przesłuchania Jana Dworaka, poseł Krystyna Pawłowicz powiedziała, że widoczny był lekceważący stosunek do członków sejmowej komisji.
Wyglądało to mniej więcej standardowo, tak jak w czasie jego różnych wizyt w Sejmie i widać, że on tutaj bardzo pewnie się czuje i nie był specjalnie zainteresowany, żeby odpowiedzieć na nasze pytania i nawet powiedziałabym, że w pewien sposób tak wyraźnie nas lekceważył. Przyszedł z dwoma adwokatami i muszę powiedzieć, że to też jakby wspierali go i właściwie nawet w pewien sposób powiedziałabym, że proceduralnie wtrącali się w sposób wypowiedzi, a nawet czasami zastępując pana Dworaka, więc to mi się nie podobało i naprawdę zastanawiam się, czy w ogóle jest sens zadawać jakiekolwiek pytanie, kiedy widzę, że to nie ma woli żadnej, ja się czuję bardzo pewnie.
Dwaj pozostali członkowie Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji, Krzysztof Luft i Sławomir Rogowski, mają zostać przesłuchani na kolejnym posiedzeniu, które zaplanowano na 7 marca. Na kolejnych posiedzeniach komisja wysłucha również świadków wskazanych przez wnioskodawcę, w tym przedstawicieli Fundacji Lux Veritatis, nadawcy telewizji Trwam. Najbliższe posiedzenie komisji w sprawie Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji wyznaczono na 7 marca. Już teraz możemy powiedzieć, że postępowanie przed komisją będzie trwało wiele miesięcy, mówi poseł Wojciech Zubowski, członek Komisji Odpowiedzialności Konstytucyjnej.
Powodowane jest to zarówno ilością materiału dowodowego, jaki został przedstawiony komisji, jak i listą świadków, których komisja zamierza przesłuchać, a na chwilę obecną nie można jeszcze powiedzieć, że lista tych świadków jest zamknięta. Innym i chyba najważniejszym aspektem, który może świadczyć o tym, że postępowanie będzie trwało długo, jest ilość uwag, zastrzeżeń i wątpliwości związanych z procesem przyznawania koncesji na miejsce na cyfrowym multipleksie. To wszystko musi zostać wyjaśnione.
Tymczasem trwa akcja zbierania podpisów w obronie telewizji Trwam. Przeciwko dyskryminacji katolickiej stacji opowiedziały się już 2 435 015 osób. Akcja będzie prowadzona aż do skutku. Platforma Obywatelska spieszy się z ratyfikacją paktu fiskalnego. Ustawa, która na to pozwala, procedowana była w ekspresowym tempie w parlamencie. W środę na ratyfikację zgodził się Sejm, a w czwartek Senat. Wcześniej marszałek Senatu rozszerzył porządek obrad o debatę w tej sprawie. Sprzeciwiali się temu senatorowie Prawa i Sprawiedliwości, wskazując na naruszenie regulaminu. Podczas debaty senator Grzegorz Bierecki w imieniu największej partii opozycyjnej zgłosił wniosek o odrzucenie ustawy w całości.
Stoimy na stanowisku, że tryb przyjęcia tej ustawy przez Sejm, a więc zwykłą większością, jest niewłaściwy, niezgodny z ustawą zasadniczą, w związku z czym nie może być przez Senat przyjęty. Tak więc Senat stojąc na straży Konstytucji Rzeczpospolitej, powinien tę ustawę odrzucić. To jest pierwszy i fundamentalny powód.
Senator wskazał również na negatywne konsekwencje paktu fiskalnego, m.in. dla swobodnego działania polskiego rządu i parlamentu w zakresie kształtowania naszej gospodarki.
Ten pakt mówi o tym, że mamy słuchać urzędników z Brukseli, a jak nie będziemy ich słuchać, to dostaniemy karę. Ten pakt zakłada, że urzędnicy z Brukseli wiedzą lepiej i znają lepiej polskie potrzeby niż wybrany przez Polaków Sejm i Senat. Głos polskich wyborców może być ignorowany bądź uciszany przez urzędników, których przecież nikt nie wybierał. Mówimy tutaj o sytuacji, w której pakt fiskalny stwarza ramy dla naszej swobody gospodarowania budżetem. Te ramy będą nieprzekraczalne.
Na inne wady paktu wskazał również senator Jan Maria Jackowski.
Pakt rozbija jedność Europy. Po drugie, Unia z paktem jest gorsza dla Polski. Wyszło to w trakcie debaty. Europa jest dzielona na w sumie Europę różnych prędkości. Pakt pośrednio prowadzi trwale do zepchnięcia Polski na pozycję peryferii Unii Europejskiej. A to oznacza, że dojście do tego poziomu gospodarczego, do którego byśmy chcieli, żeśmy doszli do tej średniej unijnej rozwoju gospodarczego, zostanie oddalone. Stanie się nieosiągalne dla Polaków i dla naszego państwa.
Za ustawą o ratyfikacji głosowało 57 senatorów, przeciw było 26. Wniosek o odrzucenie ustawy poparło 27 senatorów, a 56 było przeciw. Po głosowaniu prezydent Bronisław Komorowski będzie mógł ratyfikować pakt fiskalny. Parlamentarzyści Prawa i Sprawiedliwości zapowiadają jednak, że skierują ustawę do Trybunału Konstytucyjnego. Za tydzień 28 lutego Ojciec Święty o godzinie 11 spotka się i osobiście pozdrowi każdego z księży kardynałów obecnych w Rzymie. Spotkanie to odbędzie się w sali klementyńskiej Pałacu Apostolskiego. Jak poinformowała prefektura Domu Papieskiego, będzie to ostatnie wystąpienie publiczne Benedykta XVI przed rezygnacją z posługi biskupa Rzymu. Tego samego dnia o godzinie 17 opuści Watykan i na pokładzie śmigłowca uda się do Castel Gandolfo, gdzie zostanie przyjęty przez duchowieństwo i mieszkańców tego miasteczka. O godzinie 20 rozpocznie się sede vacante. Ksiądz biskup Czesław Stanula, ordynariusz diecezji Itabuna w Brazylii, odnosząc się do rezygnacji Benedykta XVI z urzędu, akcentuje, że gest ten jest jak gdyby wielkim kazaniem.
Dla wszystkich, takim głębokim, bo pokazuje rzeczywiście te, jeżeli ja doszedłem tego do świadomości, że mogłaby ucierpieć Ewangelia, ucierpieć głoszenie Ewangelii przez moją może ograniczenie fizyczne, to ja rezygnuję, ażeby nie osłabiło się głoszenie Ewangelii. I właściwie to jest konsekwencja całego jego życia. Dlatego my mu dziękujemy i dzisiaj modlimy się za niego, ale równocześnie modlimy się za nowego papieża.
Ksiądz arcybiskup Józef Michalik, przewodniczący Konferencji Episkopatu Polski, otrzymał tytuł doktora honoris causa Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie. Uroczystość odbywające się w auli uczelni transmitowała telewizja Trwam. Przewodniczący Konferencji Episkopatu Polski został uhonorowany przez Uniwersytet za wybitne osiągnięcia, służbę prawdzie, bogactwo posługi pasterskiej i wkład w pojednanie między narodami. Ksiądz arcybiskup Józef Michalik jest też bardzo otwarty na osoby świeckie. Jest niezwykłym ewangelizatorem, wielokrotnie zabierał głos w sprawach społecznych, narodowych i politycznych. Powiedział w laudacji promotor honorowego doktoratu ksiądz profesor Roman Bartnicki.
Ksiądz arcybiskup jest niezwykle otwarty na ludzi świeckich. Można dopatrzeć się w tej postawie wpływu doświadczeń z okresu pracy w Rzymie. jest świadomy tego, że, cytuję, pierwszym miejscem ewangelizacji jest rodzina i środowisko, że zanieść w to środowisko etykę, wrażliwość na Boga, odpowiedzialność za życie, za decyzje w parlamencie, w gminie, w biurze, w szkole, potrzeba dobrze przygotowanych świeckich. Ksiądz arcybiskup jest niezwykle gorliwym ewangelizatorem. Walczył o prawdę, o rzetelną informację, o pomoc bliźniemu, o prawdziwą rodzinę.
Następnie głos zabrał doktor honoris causa ksiądz arcybiskup Józef Michalik. W wystąpieniu przybliżył refleksje dotyczące wyzwań Kościoła wobec znaków czasu współczesnej Europy.
Pierwsze i podstawowe wyzwanie współczesnego świata to wołanie o obecność Boga w naszym życiu, obecność Boga prawdziwego i obecność naprawdę realnie przeżywaną. Wszystko inne jest ważne, ale drugorzędne. Kościół katolicki w Polsce i w Europie stara się nie być ani naiwny, ani złośliwy w ocenie współczesnych, dosyć różnorodnych kryzysów. Jako ludzie wierzący nie marzymy o wyszukaniu łatwych, jednoznacznych rozwiązań posługujących się objawieniem. Jednakże nic i nikt nie może nam zabronić, abyśmy byli świadomi naszej odpowiedzialności, a zwłaszcza tej istotnej odpowiedzialności, nierozłącznej z naszą tożsamością katolicką.
Ksiądz arcybiskup Józef Michalik zwrócił uwagę na to, że zarówno w mediach, jak i naszym parlamencie nie ma intensywnej i gorącej dyskusji o Polsce.
O wizji jej przyszłości, o strategii perspektywicznej narodu, a jeśli te tematy się pojawiają, to często na jakichś marginesach albo wśród publicystów katolickich, w naszym dzienniku, może w telewizji Trwam. Szczególnie zaś niebezpieczne jest odłączenie oceny moralnej od wydarzeń społecznych i politycznych, od uchwalanych ustaw i stylu rządzenia państwem, bo to ma dalekosiężny wpływ na wychowanie i cały styl życia konkretnego człowieka i całego naszego narodu.
Minister administracji i cyfryzacji Michał Boni poinformował po spotkaniu zespołów konkordatowych, że zawarto roboczy kompromis, by odpis podatkowy na Kościół wynosił 0,5%. Rozwiązanie miałoby obowiązywać od początku 2014 roku. Teraz musi je zaakceptować rząd i Konferencja Episkopatu Polski. Do tej pory rząd proponował, by odpis wynosił 0,3%. W ocenie Episkopatu Polski powinien on wynosić od 0,8% do 1%. Strona kościelna podkreślała jednak, że ze względu na sytuację ekonomiczną kraju jest gotowa zaakceptować rozwiązanie kompromisowe. Odpis w wysokości 0,5%. Roboczy kompromis jest różnie oceniany przez posłów. Kluby Platformy Obywatelskiej i PSL-u oceniają go jako dobry i przejrzysty. Sprzeciw wobec propozycji wyraziły SLD oraz Ruch Palikota. Według Beaty Kempy propozycja odpisu to następna odsłona walki z Kościołem, która ma przybliżyć Platformę Obywatelską do lewicowego bądź lewackiego elektoratu. Z kolei szef klubu Prawa i Sprawiedliwości Mariusz Błaszczak wyraził przekonanie, że nie ma powodu, by zmieniać sposób finansowania Kościoła. Propozycję określił mianem próby łatania budżetu. I tą wiadomością kończymy serwis informacyjny w Radiu Maryja. Dziękuję za uwagę.